czy Stigmatiana. Gdy zajrzałem do starego kalendarza, okazało się, że ubiegłoroczną pierwszą niedzielę postu, a tu byłem z wami. I przypomniałem sobie, o czym było kazanie. Czy ktoś z was pamięta? Wspomni? Wyobrażam sobie, ale kazanie było na Ewangelię świętego Mateusza. I wówczas przypominam sobie, iż mówiłem, że czas postu jest momentem, kiedy rozpoczynamy coś na kształt naszego wewnętrznego przygotowania do wielkiej walki, jaką toczyć będziemy ze złym. I że Ewangelia opowiada nam właśnie o naszym przeciwniku. Dzisiaj chciałem, żebyśmy zobaczyli w świetle listu do Hebrajczyków, kim jest nasz wódz, Pan, Mistrz i Nauczyciel, Jezus Chrystus. Siostry i bracia, żeby sobie uświadomić, jak mocny jest to tekst, jak ogromne miał znaczenie i jakie mógł wywoływać kontrowersje, chciałbym, byśmy uświadomili sobie, iż powstał on jeszcze przed zdobyciem Jeruzalem przez Rzymian, a więc w momencie, kiedy nad wzgórzem świątynnym unosiły się jeszcze dymy ofiar składanych Panu Bogu przez Izraelitów, kiedy po dziedzińcu świątynnym krzątali się kapłani, lewici i wierni. Nie miałem pojęcia, jakie to było dynamiczne miejsce, aż do momentu, kiedy przypomniałem sobie inne miejsce na mapie Europy. Siostry i bracia, jest w Amsterdamie wiele pięknych muzeów. Ritz, Muzeum Anny Frank. A ja bym was chciał kiedyś namówić, jak będziecie mieli żywą gotówkę i wolny czas. Jedźcie do amsterdamskiego Muzeum Biblii. Stare muzeum. Chcę powiedzieć, że również troszkę zastarzałe, ale ta zastarzałość wystawiennicza sprawia, że jest doskonałe, ponieważ przemawia do wyobraźni i pomaga uświadomić sobie to, o czym przed sekundą mówiłem. Otóż tam znalazłem taką makietę, dioramę XIX-wieczną, pieczołowicie, niesamowicie wykonaną. Ona przedstawia namiot spotkania. Jest namiot, przed nim stoi arcykapłan w przepięknych szatach, wykonanych naprawdę pieczołowicie i zgodnie z księgą kapłańską, z tymi przepisami. Jest ołtarz, na którym płoną żertwy ofiarne, są kapłani, są lewici, którzy dmą w instrumenty, są wierni, którzy wchodzą i wychodzą, gdzieś w zagrodzie jeszcze żywe owce, barany, kozły, gdzieś w drugim planie zwisają przygotowane tusze zwierzęce, no bo przecież nie wszystkie ofiary, jak wiadomo, były spalane w całości. Dynamika, ruch, można powiedzieć, no, sanktuarium w pełni żywe, kwitnące. O ile bardziej zatem kwitnącym, ruchliwym i dynamicznym była ówczesna rzeczywistość kultu w świątyni jerozolimskiej. A tutaj popatrzcie, autor listu do Hebrajczyków powiada Żydom, że mamy wielkiego arcykapłana. To jest jakiś łom wetknięty w tę starodawną konstrukcję, wysadzający ją wręcz, powiedziałbym, herezja tamtych czasów z punktu widzenia żydowskiego. Jakże Jezus Chrystus mógł być arcykapłanem, skoro kapłaństwo było dziedziczne i to dziedziczne w rodzie Aaronowym, a służba kapłańska w szczepie Lewiego. Jezus Chrystus był z rodu Dawida, mógł więc napisać: mamy króla. Skąd Jezusowe kapłaństwo? Ano stąd, że cały ten krótki, ale jakże mocny tekst jest tą soczewką skupiającą się na Chrystusie i de facto jest to wielki, piękny traktat teologiczny o synostwie Bożym i o bóstwie Jezusa Chrystusa. Pisze bowiem autor, iż przeszedł on przez niebiosa. Nie tylko przez niebiosa, siostry i bracia. Żydowskie pojęcie tamtych czasów o kosmosie było bardzo podobne do późniejszego antycznego i chrześcijańskiego pojęcia o harmonijnych sferach niebieskich ułożonych w siedem następujących po sobie niebios i w tych ostatnich miał mieszkać Pan Bóg. Ale nie po to tu jesteśmy, by rekonstruować myśl, kosmologię. Jesteśmy tu po to, byśmy uświadomili sobie, iż w ten sposób autor listu do Hebrajczyków powiada, Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, odwiecznym Słowem Ojca, tym, który swoje kapłaństwo nie tylko sobie nie uzurpuje, ale który jest źródłem kapłaństwa Starego Testamentu, bo skoro Bóg coś dał człowiekowi, to człowiek sobie tego nie wziął. Aaron nie porwał godności kapłańskiej, dał mu ją sam Pan Bóg. I oto ten, który mu ją dał, gdy nastała pełnia czasów, wstąpił na ziemię i przez wcielenie nie tylko Bogiem, ale i człowiekiem stał się dla nas. Siostry i bracia, druga ważna rzecz. Jezus Chrystus nie tylko przeszedł przez niebiosa. Przekład łaciński mówi penetrat, taki mocny. Przeszedł z góry na dół, a więcej, wstąpił na ziemię i jeszcze więcej w tym starodawnym pojęciu kosmosu wstąpił również pod ziemię. Bóg wypełnił sobą i swoim zbawczym zadaniem cały ówczesny, ale również dzisiejszy kosmos, bez względu na model, jak wyznajemy. To jest piękna pieśń o tym, że krzyż i ofiara Jezusa Chrystusa mają aspekt nie tylko osobisty, nie tylko ponadczasowy, ale również, siostry i bracia, kosmiczny. Więcej powiem, ofiara Jezusa Chrystusa w tym znaczeniu ma również aspekt głęboko ekologiczny. Dzieje starożytnego Izraela tak się potoczyły, że świątynia i miasto święte zostały zdobyte, zbezczeszczone i opuszczone. Żydzi zostali przegnani, kult się skończył. Nie było więc już gdzie składać ofiar. A Jezus Chrystus sam, będąc kapłanem, stał się ofiarą. I warto byśmy na początku Wielkiego Postu, stojąc i śpiewając dzisiaj liczne, mądre i głębokie pieśni o krzyżu, przyjrzeli się i przypomnieli sobie tę podstawę naszej ewangelickiej katechezy, że ofiara Pana Jezusa jest jedną, niepowtarzalną i wystarczającą ofiarą, którą złożył On po to, by nas zbawić, uwolnić od złego i pojednać z Ojcem Niebieskim. Siostry i bracia, niepojęte to wszystko, ale dzisiejszy fragment to nie tylko pieśń o bóstwie Chrystusa, ale myślę, że przede wszystkim również wspaniały list, przypomnienie o Jezusowym człowieczeństwie. Jak wspaniale gra sens tego listu z opowiadaniem ewangelicznym, z Jezusem Chrystusem kuszonym na tych wszystkich polach, na których diabeł próbował. Czy Jezus Chrystus oprze się, czy nie oprze pokusie łaknienia, głodu, potrzebie znaczenia, wreszcie ufności i nieufności Bożej obietnicy, Bożemu Słowu. Drogi siostry i drodzy bracia, w tym kontekście zapatrzenie w Jezusa Chrystusa, naszego mistrza, nauczyciela i brata, tego, który nam współczuje i który zna nasze słabości, choć sam był bez grzechu, na tym fundujemy naszą ufność. na tym przekonaniu, na tej katechezie możemy budować również nasze zawierzenie Chrystusowi. Bo w tym wszystkim, w czym my upadamy, czym jesteśmy słabi, grzeszni, wiarołomni, we wszystkich naszych grzechach, niewiernościach i deficytach, tym bardziej mamy prawo i tym bardziej winniśmy zwracać się ku Jezusowi Chrystusowi, który przecież wszystkie te aspekty naszego ziemskiego bytowania doskonale poznał, choć sam, jak wiemy, grzechu nigdy nie popełnił. Choć w nim jednym nie było zła. Drogie siostry i drodzy bracia, jak zatem mamy się zwracać do Jezusa Chrystusa? Czego się trzymać? No list powiada, trzymajcie się mocno wyznania wiary. Wyznania wiary właściwie, trzeba było powiedzieć. Słowo oryginału jest bardzo bliskie modnego dzisiaj słowa. To jest słowo homologias, homologacja. Naszą homologacją jest Chrystusowy krzyż, Jego dzieło zbawienia. Naszym listem uwierzytelniającym w oczach Boga jest Jego za nas ofiara i Jego do nas miłość. Jego odkupieńcze dzieło. A wszystko to otrzymaliśmy w Chrzcie Świętym. Chcielibyśmy zatem dzisiaj na początku Wielkiego Postu zwrócić nasze serca, umysły, pamięć i ducha naszego ku temu momentowi, którego pewnie wielu z nas nie pamięta, którym był chrzest naszej wiary. W sposób mocny i ochotny wyznawajmy wiarę w Jezusa Chrystusa. Czy pamiętacie o credo, gdy się modlicie? Czy jest to dla nas wzmocnienie? Te wszystkie artykuły wiary, które wypowiadamy, nie tylko z wiarą, ale również rozmysłem tej Bożej. Siostry i bracia, Jezus Chrystus doświadczony we wszystkim, sam grzechu nie popełnił. I my dziś po raz kolejny wezwani jesteśmy do Boga, abyśmy, jak już powiedziałem wcześniej, wróciwszy do źródła naszego chrztu, wróciwszy do wielkiej łaski, jaka nam została dana, łaski przysposobienia na dzieci Boże, abyśmy chętnie i z ufnością do Boga się zwrócili. Tekst łaciński Biblii powiada, abyśmy się zwracali z tym, co znamy z naszej również ewangelickiej katechezy o wierze. Wiemy bowiem, że wiara to mocne przekonanie, iż Bóg jest. To mocne przekonanie, że Bóg to, co powiedział, to jest prawdą. Ale wiara to również owa fiducja. Cóż to jest takiego? Owa ufna odwaga, tutaj pisze nasz przekład Biblii Warszawskiej, a więc zawierzenie Bogu. Tyle razy powiadałem, iż tekst credo mówi, wierzę w Boga, ale ten tekst ma jeszcze coś, credo in mundum. Wierzę ku Bogu, zwracam się ku Bogu. Drogie siostry i drodzy bracia, miejmy dzisiaj tę odwagę. Jeśli nawet nam jej nie dostaje, prośmy Boga o tę odwagę. On w nas działa. On w nas przebywa i modli się w mocy Ducha swojego Świętego. Tron łaski jest nam dostępny. Wielki Post, śmiem twierdzić, jest proklamacją Bożej mocy. Powrotem mocy. Tak. Zwróceniem się Boga ku nam. Wyzwaniem do tego, byśmy chcieli powrócić do tego, który jest naszą nadzieją, naszą miłością, który jest naszym najlepszym ojcem i wybawicielem. Siostry i bracia, nie ma takiej przeszkody, która mogłaby nas od Boga oddzielić. Apostoł o tym bardzo wyraźnie powiedział. A jeden z reformatorów, Filip Melanchthon, w swojej spuściźnie pisarskiej kiedyś powiedział, iż winniśmy się Boga mocno uchwycić. Uchwyćmy się zatem mocno Jezusa Chrystusa wiarą. Uczynimy wiarą ufną, wiarą gorącą, wiarą odważną. Dzisiaj jest świętego Walentego. Nie obchodzimy świąt związanych z kultem osób, tak jak nasi bracia i siostry tutaj po sąsiedzku. Ale proszę was, dzisiaj miejcie odwagę na nowo pokochać Pana Boga. Chciejcie się do Niego zwrócić z ufnością. Chciejcie do Niego zawołać. Chciejcie wyciągnąć do Niego rękę. Pan Bóg czeka. Pan Bóg w czasie Wielkiego Postu przygotował dla nas wielkie rzeczy. Nie tylko w czasie postu. On wykracza poza granice naszego kalendarza, poza nasz czas. Również poza nasze pojęcie, jakiekolwiek by ono nie było. Zawsze będzie większy. Zawsze będzie tym, który darzy nas obficie i chce nas darzyć swoją miłością, łaską, pokojem, zbawieniem. I siostry i drodzy bracia, mamy zatem wielkiego arcykapłana, Jezusa Chrystusa, który sam siebie położył w ofierze za nas. Jakkolwiek by to nie brzmiało, nie tylko za nas, ale za cały świat, cały kosmos, po to, by uwolnić go od zła, jak czytaliśmy w tym pozdrowieniu z listu apostoła Jana. Diabeł już jest pokonany. Chciejmy zatem z odwagą stanąć przy naszym wodzu, schronić się pod jego sztandarem, powierzyć się mistrzowi, nauczycielowi, a przede wszystkim naszemu bratu, Jezusowi Chrystusowi. A on pomnoży w nas dary Ducha swego Świętego i jego owoce. Radość, otwartość, szczerość, dobroć. Pomnoży w nas promienną i radosną duchową elegancję, która oznacza, a przynajmniej oznaczać winna chrześcijan, którzy doświadczyli Bożej mocy, Bożej łaski i Bożego zmiłowania. Siostry i bracia, przed nami czas postu. Nie musimy się ani katować dietą chrześcijańską, ani jakimiś nadzwyczajnymi uczynkami. Wystarczy tylko, że z ufnością powierzymy się Panu i Bogu naszemu, a On dokona za nas całej reszty. Amen.